Jak co wtorek bardzo serdecznie Państwa witamy, zapraszamy na audycję sportową przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Oczywiście zaczynamy od Igrzysk Olimpijskich, zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. No, od czego innego moglibyśmy zacząć i od razu też konkurs skoków na skoczni normalnej. Dobrze, że to już minęło parę dni od tego konkursu i można tak bardziej na spokojnie do tego podejść. No, wszyscy Polacy wiedzą, że Kamil Stoch był czwarty, Stefan Hula był na miejscu piątym. Na 19 miejscu skończył Maciej Kota, Dawid Kubacki nie dostał się do drugiej serii, ostatecznie był 35. Wygrał Niemiec Andreas Wellinger, na drugim miejscu Norwek Johan André Forfang, na trzecim również Norwek Robert Johansson. No cóż, Stochowi zabrakło pół punkta do trzeciego miejsca, a po pierwszej serii prowadził Stefan Hula.
No i tak naprawdę nie bylibyśmy jacyś mocno rozemocjonowani po tym konkursie, gdyby nie fakt, że odbywał się w warunkach anormalnych, które ze sprawiedliwą rywalizacją nie miały nic wspólnego. No dochodziło do takich sytuacji, że niektórzy skoczkowie wchodzili po 4-5 razy na belkę, a doskonale wiemy, co to znaczy dla rozgrzanego organizmu czekanie po 15 minut na skok.
Tym bardziej, że z tego, co było słychać też od skoczków, od tych, którzy tam są w Korei, no to warunki były bardzo, bardzo złe, jeżeli chodzi też o temperaturę minusową. Ten konkurs rozpoczął się po 21 tamtego czasu koreańskiego, a zakończył już na drugi dzień, w niedzielę po północy.
Tak, ten konkurs przeciągał się niemiłosiernie i jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że gdyby to były zawody Pucharu Świata, to z pewnością po pierwszej serii zostałyby one anulowane, no ale tak jak wiemy, igrzyska rządzą się swoimi prawami i organizatorzy za wszelką cenę próbowali doprowadzić te zawody do końca. Kto wie, czy lepszym pomysłem nie byłoby na przykład przełożenie konkursu, całego konkursu na drugi dzień, no a tak niesmak pozostał. Co prawda te miejsca Polaków naprawdę wysokie, no ale jeżeli zobaczymy z przebiegu konkursu, jak to wyglądało, no to już to wygląda troszeczkę inaczej.
Tak, tym bardziej, jeżeli popatrzymy na kwalifikacje do tego konkursu, czy wszystkie treningi, tam nie tylko dwóch Polaków, ale trzech Polaków było w podstawowej piątce, prawie na każdym treningu.
W warunkach takich normalnych, sprawiedliwych dla wszystkich. Tak,
tak. Tutaj Dawid Kubacki, jak mówił sam trener naszej kadry, no oddał dobry skok, ale co z tego, jak nagle odcięło tam powietrze i musiał lądować na tym 88 metrze. Naprawdę tylko możemy współczuć naszym skoczkom. Co do drugiego skoku Stefana Huli na 105,5 metra, to też był poprawny skok, o czym świadczy reakcja wszystkich naszych reprezentantów. Oni po prostu podbiegli do Stefana Huli, tradycyjnie ciesząc się na buli. Ja też myślałem, że to na pewno będzie chociaż drugie miejsce, ale jak zobaczyliśmy, ile punktów dostał na minusie, to było chyba ponad 18 punktów na minusie. No i to ostatecznie pozbawiło Stefana Hule tego podium, tego drugiego, trzeciego miejsca, no, na które chyba żaden inny zawodnik w tym sezonie tak nie zapracował.
Oczywiście możemy tutaj ponarzekać, ale no historii tutaj czasu już nie zmienimy. Ten konkurs przeszedł do historii, więc zwycięstwo Andreasa Wellingera na skoczni normalnej. Teraz czekamy na zawody na skoczni dłużej. Wiemy, że już jutro rozpoczynają się pierwsze treningi.
Tak, ten konkurs w sobotę. Też nie wiadomo, jaki skład będzie naszej kadry, bo tutaj do gry na treningach powraca Piotrek Żyła. No i znowu jest powiedziane, że najlepsza czwórka wystartuje w kwalifikacjach do tego konkursu, który odbędzie się w sobotę, a później jeszcze dwa dni po tym konkursie indywidualnym, w poniedziałek konkurs drużynowy i oczywiście znowu wiążemy nadzieję zarówno z tym konkursem na tej skoczni dużej, jak i z konkursem drużynowym. Miejmy nadzieję, że po prostu będą równe warunki dla wszystkich skoczków, a wtedy będzie na pewno dobrze.
No i jeszcze oczywiście dwa słowa o innych konkurencjach, bo igrzyska to nie tylko skoki narciarskie.
Tak, ale dwa słowa tylko, ponieważ za dużo, no nie ma co mówić o naszych reprezentantach.
Tak, no niestety żadnych medali do tej pory nie zdobyliśmy na tych zimowych igrzyskach. No takie jedno z wyższych miejsc, no to 9. miejsce w finale 1500 metrów metrów w łyżwiarstwie szybkim zajęła Natalia Czerwonka. Niestety nasi medaliści z Soczi, m.in. Justyna Kowalczyk czy Zbigniew Brudka, tym razem bez medali, więc no niestety musimy czekać kolejne dni. Być może coś w tej sytuacji się zmieni.
Czekamy na skoki i czekamy na jakieś niespodzianki, bo nie ukrywajmy, że jakiś medal w tej rywalizacji, poza oczywiście naszymi skoczkami, no to będzie na pewno niespodzianka. Ale zobaczymy, no we wtorek za tydzień już będziemy po tych dwóch konkursach, także na pewno Państwu o tym opowiemy. Jeszcze teraz bardzo szybko przechodzimy do innej dyscypliny, czyli do piłki ręcznej. To dlatego, że po dłuższej przerwie do rywalizacji powróciły nasze dwa zespoły. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, powróciły w dobrym tonie. Przede wszystkim Orlen Wisła Płock odniosła drugie zwycięstwo, można powiedzieć dopiero drugie w tej rywalizacji, pokonując u siebie zespół z Zagrzebia 27-24, ale to było bardzo cenne zwycięstwo.
Tak, pozwoliło ono nawciarzom zdobyć bezcenne dwa punkty, które w tej chwili dają zawodnikom z Płocka szóste miejsce w tabeli, czyli ostatnie, które premiuje ich awansem do kolejnej fazy. Tylko należy też dodać, że aby być jeszcze bliżej tego awansu, warto zapunktować w ostatnich trzech kolejkach. Z tym, że wicemistrzowie Polski mają bardzo wymagających rywali.
To będzie trudne, ale zobaczymy. Wisła w tej Lidze Mistrzów ostatnio zaczęła sobie radzić lepiej. Co do naszej drugiej ekipy, czyli PGE Vive Kielce, no to oni grają dobrze cały czas, tylko coś odpuszczają w tym sezonie końcówki, bo teraz rywalizowali z zespołem Flensburga na wyjeździe. Tam do połowy prowadzili 21-17, czyli 4 bramkami, a mimo to nie wygrali, ale też nie przegrali, zremisowali 32-32. Szkoda, bo zespołowi z Kielc brakuje tych punktów, jeżeli chodzi o lepsze rozstawienie, bo wiadomo, że na pierwsze miejsce szanse raczej już nie mają. Tutaj wydaje się, że PSG to pierwsze miejsce no już niedługo sobie na pewno
tak,
zagwarantuje.
Nawet nie ma matematycznych szans na to, żeby Kielczanie mogli tu pobić się o tą pierwszą pozycję. Co do samego meczu, no to można powiedzieć, że ten remis dla Kielczan jak porażka, bo do 50 minuty jeszcze kontrolowali to, co dzieje się na parkiecie i po raz kolejny w tym sezonie zupełnie odcięcie prądu w ostatnich 10 minutach i ze zwycięstwa zrobił się remis. Na szczęście bardzo korzystny terminarz dla Vive, ponieważ Kielczanie grają u siebie z Mieszkowem Brześć, który jest na szóstym miejscu w tabeli, i z Celię Piwowarną Lasko, która zajmuje ostatnie miejsce, więc no oczekujemy tutaj w tych meczach 4 punktów.
Tak, ale patrząc
jednak na dyspozycję Vive, należy być ostrożnym, ale raczej o wyjście z grupy byłbym spokojny.
A ostatnie spotkanie Kielczanie zagrają na wyjeździe z THW Kiel. Z nimi akurat u siebie wygrali, tylko teraz Niemcy są w lepszej formie niż byli wtedy, ale zobaczymy. Może, no na pewno Kielce stać na zwycięstwo też na wyjeździe, no i to by było dobre dla lepszego rozstawienia, bo wydaje się, że no nie ma takiej po prostu możliwości, żeby Vive dalej nie grało. To tyle, jeżeli chodzi o tą Ligę Mistrzów. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z Ligą Mistrzów, ale tam z piłki nożnej.
Thank you.
po bardzo długim oczekiwaniu wraca też Liga Mistrzów. Dzisiaj pierwsze spotkania 1/8 finału, jutro kolejne. Dzisiaj oczywiście dwa spotkania. Juventus Turyn zagra z Tottenhamem, FC Basel podejmie Manchester City, jutro FC Porto zagra z Liverpoolem, a Real Madryt z PSG. Czyli no tak, dzisiaj i jutro mamy jeden taki hitowy pojedynek. Jutro to już nawet nie wiem jak nazwać tą rywalizację, ale na pewno będzie się sporo działo, chociaż te drugie spotkania też nie wyglądają tak źle, no bo może właśnie od tego zacznijmy. FC Basel, oni szczególnie na swoim terenie, na Anglików mają jakiś patent, potrafili wygrywać z Manchesterem United chociażby. Dzisiaj podejmą City, chociaż no to się wydaje takie wróżenie trochę z kosmosu, bo Manchester City jest naprawdę w znakomitej formie. Ostatnio też wygrana, duża wygrana w lidze, no i 4 bramki jednego z ich piłkarzy.
Widać, że Manchester City nic nie stracił przez te ostatnie miesiące ze swojej znakomitej formy. No poszczególni zawodnicy, jak chociażby Sergio Aguero czy Kevin De Bruyne, są motorami napędowymi swojego zespołu. Jeżeli chodzi o szanse, no Bazylei tutaj, no to przede wszystkim mogą je upatrywać na własnym stadionie, bo rzeczywiście chociażby Manchester United w fazie grupowej rywalizował ze Szwajcarami i przegrał w Bazylei 0-1, więc na pewno własny stadion to jest duży atut, no ale wyeliminowanie będącego w takiej formie Manchesteru City byłoby ogromną sensacją.
Tak, tym bardziej, że to drugie spotkanie jest właśnie na terenie Manchesteru. Ciężko wskazać faworyta, jeżeli chodzi o Juventus Tottenham. No Juventus to jest oczywiście bardziej utytułowany klub, to jest zespół, który grał w finale w ubiegłym roku, ale Tottenham, chociaż może w lidze aż tak dobrze im nie idzie w tym sezonie, mają przebłyski, ale oni w fazie grupowej grali z Realem Madryt i potrafili z Realem wygrać.
No właśnie, Tottenham skończył przecież swoją grupę na pierwszym miejscu, naprawdę ze znakomitym dorobkiem, 16 punktów, na które się złożyło 5 zwycięstw, 1 remis, tak więc nawet w dwumeczu z Realem, gdyby to była faza pucharowa, to koguty by awansowały dalej, tak, no ale rzeczywiście ta poprzeczka cały czas jest zawieszona bardzo wysoko. Juventus na własnym stadionie prezentuje się bardzo dobrze, przede wszystkim skuteczna defensywa, między innymi też częściowo dzięki naszemu bramkarzowi Wojtkowi Szczęsnemu. No i Harry Kane będzie miał naprawdę trudne zadanie, żeby w Turynie coś ustrzelić.
Chociaż ostatnio Buffon do tej bramki wrócił, zagrał 2 spotkania, żadnych bramek nie stracił, chyba nawet rzut karny obronił, także no raczej dzisiaj będzie bronił właśnie Buffon. Co do jutrzejszych spotkań, ja nie lekceważyłbym tego drugiego meczu Porto z Liverpoolem. Może nie ze względu na Portugalczyków, ale ze względu na Anglików. Kiedy oni grają w jakichś takich ważnych spotkaniach, dają z siebie zazwyczaj wszystko, no i jeszcze tworzą niesamowite emocje do dosłownie ostatnich minut.
To, co zrobił w Liverpoolu Jurgen Klopp, jak żywo przypomina Borussię Dortmund, właśnie jego autorstwa. Też mecze toczone w bardzo intensywnym, szybkim tempie. Naprawdę przyjemnie się to ogląda. Mają też zawodników będących w tak zwanym gazie, szczególnie ta uwaga dotyczy się Mohameda Salaha, który no, rozgrywa życiowy sezon i zawodnicy Porto będą chyba na nim skupiać swoją uwagę, no, ale też nie mogą zapominać oczywiście o innych piłkarzach Derec. No jedno jest pewne, że tutaj można oczekiwać bardzo ofensywnego widowiska.
No i na koniec Real PSG. Real broni tytułu, zresztą po raz kolejny, a PSG to jest jeden z głównych, jak nie główny, kandydat do tego tytułu. Pierwsze spotkanie w Madrycie. Madryt ostatnio w lidze wygrał i to chyba nawet 2 razy z rzędu. A PSG, oni tak widzę, no ciężko ich też na podstawie tej ligi oceniać.
Tak, no ciężko zweryfikować Paryżan, którzy w lidze praktycznie wygrywają co chcą i jak chcą. I tak naprawdę nie grając nawet na 100% te 3 punkty zdobywają. Z kolei Real Madryt, tak jak mówiłeś, ostatnio co prawda było 5-2 Sociedad. W międzyczasie jednak przytrafiały się remisy, przytrafiały się porażki. No ciężko zweryfikować, który Real Madryt zobaczymy w meczu z PSG, bo u siebie to być może będzie to wyglądało zgoła inaczej. Ale naprawdę no, wskazać faworyta tego meczu jest bardzo trudno. No i tak naprawdę 50-50 przed tym dwumeczem.
Żaden z tych klubów nie zasługuje na pewno na to, żeby odpadać w tej fazie rywalizacji i też kibice nie chcieliby, żeby któryś z tych klubów odpadał, no bo rywalizacja bez nich to już nie będzie to samo, ale cóż, no ktoś musi się z tą Ligą Mistrzów już teraz żegnać.
Ktoś niestety odpaść musi, takie są uroki losowania. Real sam sobie zwinien, że zajął drugie miejsce w grupie, no i dlatego trafił na kogoś z pierwszego koszyka, pewnie w Madrycie też liczyli na łatwiejsze losowanie, jak to niektórzy nawet złośliwi się śmieją, że będą podgrzewane kulki, no tym razem nic takiego nie miało miejsca, no ale z pewnością szkoda, ale z drugiej strony kto tutaj wyjdzie z tej pary, myślę, że automatycznie stanie się takim jednym z głównych faworytów do tego, żeby wygrać w całych rozgrywkach. No czekamy z niecierpliwością na ten spotkanie.
Tak, a teraz zapraszamy na jeszcze jedną przerwę i wracamy z Polską Ekstraklasą. Jak mówią, niekoniecznie złośliwi. Najlepsza Liga Świata powróciła. 22. kolejka Ekstraklasy już za nami. Można powiedzieć, że rozpoczęło się od trzęsienia ziemi. Dwa spotkania sobotnie, później piątkowe oczywiście. Później było spokojnie, nawet tak nudnie, jak to w Ekstraklasie. No i całkiem przyzwoite zakończenie. Ale zacznijmy od tego, co działo się w piątek. Tak się złożyło, że całkiem dobre zespoły, które walczą o górną część tabeli, akurat wtedy zagrały. Przede wszystkim Wisła Płock u siebie podejmowała Górnik Zabrze. Wygrała 4-2, a mogła wygrać 4-0, ale ma nowego bramkarza, ale nie zwalajmy wszystko na tego bramkarza.
Ma nowego bramkarza, ale powiedziałbym, że broni bardzo podobnie jak poprzedni bramkarz Wisły, czyli Severin Kiełpin, ale to jest może uwaga na jakąś inną okoliczność. Wisła Płock no, bardzo skutecznie rozpoczęła tę rundę, aż 4 bramki strzelone w meczu z Górnikiem. Chociaż trzeba przyznać, że Górnik bardzo przemeblowana defensywa, bo w tym meczu nie było 3 z 4 podstawowych obrońców.
To było widać.
Tak, no i było widać ewidentnie, że ten drugi garnitur, że tak się wyrażę, no nie dał w tym spotkaniu takiej jakości jak ten pierwszy. No Górnik ma to do siebie, nawet jak traci dużo goli, to dużo strzela. Tym razem było troszeczkę inaczej. No i z pewnością najwięcej powodów do zadowolenia mają właśnie w Płocku.
Tak, chociaż też nie należy tutaj niczego, broń Boże, ubliżać Wiśle Płock, no bo bardzo można, mogą się podobać niektórzy ci gracze, szczególnie ci z pomocy. Też dobrze, że ci młodzi gracze, jak Konrad Michalak chociażby, pokazują się w tej ekstraklasie. Co do drugiego spotkania, no tu też mieliśmy niesamowite emocje do końca. Chodzi oczywiście o grę Zagłębia Lubin i Legii Warszawa. Ostatecznie to Legia wygrała 3-2, chociaż straciła bramkę na 2-2 już w doliczonym czasie gry, ale Mirosław Radowicz, który po długiej przerwie wrócił do gry, wykorzystał rzut karny, który zresztą był podyktowany po przewinieniu na Eduardo, czyli nowym zawodniku Legii. I też trzeba powiedzieć, że ci nowi gracze z Legii, wydaje się, że to będzie wzmocnienie.
Tak, chociaż akurat w tym meczu bohaterem był ten, który w Legii już był wcześniej, czyli Jarosław Niezgoda.
Ale dostał w końcu szansę.
Tak, i ją wykorzystał. Z kolei w Zagłębiu warto wyróżnić Jakuba Maresza, czyli tego napastnika, który ma zastąpić domyślnie Jakuba Świerczoka. No, po tym pierwszym spotkaniu naprawdę Miedziowi mogą być zadowoleni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych meczach.
2 bramki na jego koncie, ta druga oczywiście z rzutu karnego. Pogoń Szczecin, Sandecja, Nowy Sącz. Pogoń jeszcze niedawno była w bardzo złej sytuacji, ale jak się wygrywa w naszej ekstraklasie 3 mecze z rzędu, 1 remisuje, to można nawet z takiej sytuacji wyjść. Już nie są ostatni, tylko są przedostatni. Tym razem pokonali 4-1, czyli bardzo pewnie Sandecję, Nowy Sącz.
Sandecja zupełnie już nie przypomina tego zespołu, który bardzo dobrze spisywał się na początku sezonu. No, w Nowym Sączu coraz bliżej tej strefy spadkowej, jeżeli tutaj nowy trener Kazimierz Moskal czegoś gwałtownie nie zrobi ze swoją drużyną, no to w Nowym Sączu nie za długo będą się mogli nacieszyć ekstraklasą.
Krakowia pokonała Śląsk Wrocław 2-1, chociaż przegrywała od 27 minuty, ale maczowi Wilo, który potrafi strzelać bramki głową. No i powrócił Rakers. W Lechu mu nie wychodziło, a tutaj zdobył bramkę na 2-1.
Ale trzeba też dodać, że bardzo duży udział miał obrońca Śląska Mariusz Pawelec, który można powiedzieć nie trafił w piłkę w prostej sytuacji i przez to, przez ten jego błąd Śląsk nie zdobył nawet punktu.
Lechia Gdańsk u siebie zremisowała 1-1 z Wisłą Kraków. Tutaj to obydwie drużyny charakteryzuje to, że mają po prostu swoje przebłyski, w nich potrafią zdobyć tą bramkę, ale ogólnie zasłużony remis, bramka, kolejna bramka Carlitosa, no i bramka Sławomira Peszki, który zagrał bardzo dobre spotkanie.
Z kolei w meczu niedzielnym, który został rozegrany w Niecieczy, Termalika mierzyła się z Koroną Kielce. No i byliśmy ciekawi, jak te zespoły złożone w dużej mierze z piłkarzy zagranicznych, który z nich znajdzie lepszą komunikację na boisku. Okazało się, że tutaj zdecydowanie lepiej pod tym względem prezentowali się Kielczanie, chociaż pierwsza bramka, no to tutaj duże podziękowania gracze Korony powinni złożyć bramkarzowi Termaliki, czyli Dariuszowi Treli.
Tak, i kolejne spotkanie. Arka Gdynia u siebie podejmowała Lech Poznań. Ku rozczarowaniu kibiców skończyło się bez bramek, 0-0.
No, być może nie ku rozczarowaniu, bo to akurat był mecz przyjaźni, czyli 2 rannych, żadnego zabitego, ale z pewnością w Poznaniu nie mogą być zadowoleni, bo Legia uciekła po tej kolejce już na 4 punkty dla kolejorza. To był remis numer 10 w tym sezonie. Jeżeli chce się walczyć o najwyższe cele, no to niestety tych remisów nie może być aż być ich aż tak dużo.
No i ostatnie spotkanie. Piast Gliwice podejmował Jagiellonię Białystok u siebie. Przegrał 0-2. Tym samym Piast Gliwice dalej walczy o utrzymanie. Na razie jest na ostatnim miejscu, a Jagiellonia włącza się po raz kolejny, kolejny już sezon z rzędu, w walkę o te najwyższe cele.
No jeżeli spojrzymy na tabelę, to rzeczywiście Jagiellonia tuż za plecami Legii, bo ta różnica po 22 kolejkach nie jest aż tak duża, wynosi zaledwie 2 punkty. Tak jak powiedziałem wcześniej, stracił punkty Lech, czyli ta strata już się zwiększa, 4-punktowa. W czołówce jeszcze jest też, mimo porażki, Górnik Zabrze, który tych punktów ma 36.
Tak, potem już troszkę punktów mniej ma Korona, 34, Wisła Płock, Zagłębie i Arka, to jest pierwsza ósemka, ale do niej prawie punktów nie traci, bo ma tyle samo Wisła Kraków. Potem jest Śląsk, Wrocław, Krakowia i Lechia Gdańsk, tu po 25-27 punktów Śląsk. No i potem już wydaje się te najsłabsze zespoły, 21 i 20 punktów, to jest Termalika, Sandecja, Pogoń i Piast Gliwice. No i ta liga na pewno do samego końca, tym bardziej, że nie ma podziału punktów, będzie bardzo ciekawa.
Tak, ale już widzimy, takie grupki się tworzą, bo na przykład od miejsca 4 do 9 mamy tylko 4 punkty różnicy, od 10 do 12 to są te 2 punkty różnicy. Później są już te większe różnice i została nam czwórka, właśnie Termalika, Sandecja, Pogoń, Piast. No my typujemy, jeżeli Pogoń będzie grać tak dalej, to wydaje się, że Szczecin, myślę, odetchnie niedługo z ulgą, tak, i wyjdzie, tak, z nadkreski.
Tak, ale oczywiście o tym jeszcze będziemy mówić, chociaż za tydzień przede wszystkim Igrzyska i Liga Mistrzów. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.